6 minut po godzinie 22. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. W minionym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Depresji. Depresja stanowi, proszę Państwa, obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Objawy depresji mogą być inne u każdego człowieka i dlatego tak trudno ją rozpoznać. To nie chandra, to nie chwilowy smutek i przygnębienie, ale też utrata zainteresowań i radości życia. To jest taki wskaźnik, długotrwała utrata tej radości życia. Człowiek funkcjonuje często w zwolnionym rytmie, ma zaburzenia koncentracji, obniżoną samoocenę. W sposób ponury i pesymistyczny patrzy na świat, przyszłość widzi w czarnych barwach. Mogą występować u niego zaburzenia snu, który to sen jest płytki i nie daje relaksacji. Depresji towarzyszą często uporczywe dolegliwości płynące z ciała, na przykład bóle żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, podbrzusza albo pleców. W zależności od tego, kto choruje na zaburzenia depresyjne, wyróżnia się depresję starczą, depresję osób dorosłych, no i coraz częściej niestety też depresję dzieci i młodzieży. Na depresję może zachorować każdy, bez względu na wiek, wykształcenie i status materialny. Choruje co 10 mężczyzna i co 5 kobieta. Państwa i moim gościem jest dziś Adam Chojnacki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Adam jest psychologiem, psychoterapeutą. Będziemy rozmawiać o depresji, o maskach depresji, o przyczynach depresji, o tym jak zapobiegać tej strasznej i niszczącej chorobie. A śpiewać będzie Marek Dyjak, któremu depresja nie jest obca.
I niebieskie my
mnie kusiły często drzwi. W głowie pustka, wszystko dawno się skończyło. Puste miejsca, pozostały tylko sny. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty nie jest ci najgorzej, źle jest wtedy, kiedy nie chcesz się już żyć. Ty nie jest ci najgorzej, źle jest wtedy, kiedy nie chcesz się już żyć.
To się urywa. Marek Dyjak jeszcze zaśpiewa w studiu Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta. Dziś o depresji będziemy rozmawiać, na którą może zachorować każdy. To bardzo demokratyczna choroba, zaburzenie. Bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny choruje co 10 mężczyzna, co 5 kobieta. Adam, coraz częściej zapadamy na depresję. Choroba to zaburzenie? Czym jest depresja?
To w zależności od modelu, jaki przyjmiemy rozumienia, możemy na to patrzeć jako na zaburzenie psychiczne. Przy czym ja zawsze jestem dosyć ostrożny przy takich stwierdzeniach, dlatego że określanie tego doświadczenia depresyjnego chorobą niesie ze sobą też pewne niebezpieczeństwa, dlatego że zaczynamy postrzegać to doświadczenie jako coś, co przyszło z zewnątrz, niejako jak grypa, wirus jakiś. A prawda jest taka, że to jest złożona reakcja na różne czynniki i zewnętrzne, i wewnętrzne, które wpływają na to, że zaczynamy się coraz gorzej czuć. Nasza psychika i nasz organizm dają znać, że coś się dzieje, że coś jest nie w porządku, że czymś warto się zająć. I kiedy myślimy sobie o tym jako o chorobie, to tracimy zaufanie do tych symptomów. Tak jakby one były czymś, co trzeba szybko zniwelować. A stoję na takim stanowisku, że wszystkich tych symptomów trzeba bardzo uważnie i bardzo cierpliwie wysłuchać i sprawdzić, co za nimi stoi. Jaka jest historia, jakie doświadczenia i co w związku z tym jest potrzebne.
Tak, depresje mają różne twarze. Mówi się o maskach depresji. Inaczej chorują, przeżywają depresję kobiety, często inaczej mężczyźni, na przykład rzucając się w pracę, a wcale nie leżąc w łóżku i nie patrząc w sufit, jak się standardowo, stereotypowo myśli o przeżywaniu depresji. Jaki jest powód, jaka jest przyczyna tego, że coraz więcej notujemy zachorowań, nie tylko w Polsce?
No, przyczyn bardzo wiele się wskazuje. Ja teraz jakoś skupiam się też na takim kontekście współczesności. O tym też będzie warsztat i spotkanie za tydzień.
Powiemy o tym.
To pewnie wspomnimy. I w tym obszarze też jest sporo różnych czynników, takich jak przyspieszenie cywilizacyjne, tempo, wymagania rynku, w który jesteśmy uwikłani w zachodnim społeczeństwie, bardzo mocno duży nacisk na produktywność, na osiąganie szczęścia, bardzo tajemniczego, nie wiadomo czym ono jest, ale trzeba bardzo się spinać, żeby je osiągnąć.
Na efektywność.
Na efektywność, produktywność, na jakąś samoekspresję, budowanie wizerunku. To są rzeczy, które wywołują ogromną presję.
I po prostu nie dajemy rady.
Nie dajemy rady.
A żyjemy coraz dłużej.
Żyjemy coraz dłużej i coraz szybciej, a organizm jest jeden.
Ania pisze, właśnie w środę wróciłam z 2-miesięcznego pobytu w Gdańsku-Srebrzysku. Miałam coraz częstsze myśli samobójcze, ale nadal nie czuję się najlepiej. Wiem, że wsparcie rodziny jest ważne, a ja go nie mam i jestem pozostawiona sama sobie. Zadaję sobie pytanie, kiedy ten stan niepewności się skończy. No więc właśnie, myśli samobójcze często pojawiają się u osób dotkniętych depresją, ponieważ generalnie jest to, jak mówią osoby, które przeżywają ten stan, jest to takie zapadanie się w ciemność, w czarną dziurę, znikąd właściwie pomocy. Człowiek ma poczucie wyobcowania, tego, że nic nie jest wart, że świat jest zły, ja jestem do niczego, nic dobrego mnie nie czeka i właściwie śmierć będzie wybawieniem. I to jest też ogromne niebezpieczeństwo związane z depresją, jeśli nie zwracamy się po pomoc, że możemy właśnie te myśli samobójcze mieć coraz bardziej natarczywe.
Tak, jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało, w pewnym sensie to też jest taka dosyć naturalna reakcja umysłu, który jest pogrążony w takim cierpieniu, z którego nie znajduje żadnej drogi wyjścia. To taka fantazja o ostatecznej uldze przychodzi do głowy. To jest bardzo oczywiście niebezpieczne. Statystyki mówią, że w Polsce od zamachów samobójczych ginie więcej osób niż w wypadkach drogowych.
Przerażające.
Na poziomie, zależy od statystyk, ale to na poziomie 5-6 tysięcy osób rocznie tylko w Polsce. W związku z tym to zagrożenie jest bardzo duże. No i warto robić wszystko, żeby do tego takiego ekstremalnego stanu nie dopuszczać.
Ciekawe jest to i bardzo smutne, co pisze Ania, że przez 2 tygodnie była na oddziale, no i że nie czuje nadal się lepiej.
Nie dziwię się w tym sensie, że krótki pobyt na oddziale, no on ma na celu jakby zabezpieczenie takie podstawowe.
Farmakologiczne,
rozeznanie w sytuacji. Dobrze, jeżeli podczas pobytu takie rozeznanie jakieś głębsze się wydarzy, tak żeby właśnie się dowiedzieć, co się właściwie dzieje, tak? Bo samo przylepienie etykiety takiej diagnostycznej absolutnie nic nie zmienia. Poza tym, że niektórzy czują ulgę, że okej, jakby z nimi się dzieje coś takiego, co z wieloma innymi ludźmi. Myślę, że jeszcze smutniejsze w tej wiadomości jest to, że ona się czuje pozostawiona i jakby nie ma wsparcia w bliskich relacjach, tak. Bo to jest najważniejsze. Jeżeli są te relacje, jeżeli są te bliskie relacje, wspierające, rozumiejące, to dużo łatwiej jest się nam wydostać z takiego doświadczenia, poprosić o wsparcie, oddać się w jakiś rodzaj zależności takiej, z której możemy czerpać.
Pani Aniu, niech się pani nie poddaje. Bardzo prosimy o to.
Warto też wtedy pomyśleć, jeżeli na ten moment życia nie ma osób takich, które mogą wesprzeć nas, no to pozostają też różnego rodzaju pomagacze, profesjonaliści. I warto się wtedy udać, żeby z kimś porozmawiać, zastanowić się nad rozwiązaniem tych kwestii, które na taki stan wpłynęły, bo nie wiemy, co się wydarzyło, jaka jest historia pani Ani, ale to za każdym razem jest bardzo indywidualna historia, którą no, trzeba dać sobie czas i dużo cierpliwości w poznawaniu tego, co się dzieje, i dopiero z tego wynikają jakieś konkluzje, co można zrobić.
Panie Aniu, tak na szybko teraz myślę, że do najbliższego centrum interwencji kryzysowej można się zwrócić. Tam pracują przez całą dobę specjaliści, ale też bardzo panią namawiam do wzięcia udziału w warsztatach, które poprowadzi za tydzień, w sobotę, 3 marca w Gdańsku w Wrzeszczu. Właśnie mój dzisiejszy gość, Adam Chojnacki. To wszystko w ramach takiej ogólnopolskiej akcji Reakcja w depresji. Adam poprowadzi te warsztaty pod hasłem Depresja, współczesność. To będzie taki rodzaj rozmowy z państwem. Myślę, że będzie można się wielu bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć i będzie to takim wsparciem i pomocą także dla pani Aniu. To 3 marca odbędzie się to spotkanie, te warsztaty w sobotę. Więcej w Gdańsku, Wrzeszczu, także w Gdyni. Także w Gdyni tego samego dnia inny specjalista poprowadzi warsztaty dotyczące depresji. Więcej informacji dokładnych z godziną, z miejscem na stronie reakcjawdepresji.pl. reakcjawdepresji.pl. A pisze Piotr z Poznania, nasz stały słuchacz. Depresja dzieci i młodzieży to tylko zaniedbanie rodziców, tak pisze pan Piotr. Byłem w depresji zupełnie niedawno. Stoję twardo na gruncie. Walczę o chłopców, czyli o swoich synków, bo pan Piotr jest po rozwodzie, w inny sposób. Ale depresja to stan, który jak nas dotknie, nie możemy mu przeciwdziałać, ale możemy z niego wyjść i znowu cieszyć się życiem, pisze pan Piotr. Pierwsza audycja słuchana w nowym miejscu. O, panie Piotrze, pozdrawiamy. I pisze jeszcze pan Piotr, to nie stan czy choroba, to tylko odczucie, któremu się poddajemy. Czy tak jest, Adamie? Że to jest odczucie, któremu się poddajemy? Czy tak można nazwać depresję?
Chyba bym nie ryzykował takiego uproszczenia. Każda z tych nazw jakby trochę ma w sobie prawdy, a trochę nie. To jest dosyć złożony proces, to są złożone reakcje na te wydarzenia, które się dzieją. I tam jedną taką ważną rzecz pan Piotr powiedział, na przykład dotyczącą dzieci i młodzieży, że to jest kwestia, sprowadził to do rodziców, nie tylko rodziców, bo to nie chodzi o to, żeby teraz szukać winnych, ale kwestia całej sytuacji tych młodych ludzi. Też się na to zwraca uwagę, że coraz częściej się w tej chwili u dzieci, młodzieży takie stany diagnozuje, ale to za każdym razem rzeczywiście jest efekt jakiejś całej złożonej sytuacji, czy w systemie rodzinnym, czy w wydarzeniach, które się wokół tych dzieciaków dzieją, czy czasem szkoła, która potrafi być bardzo opresyjnym środowiskiem, może wywołać takie reakcje, i to jakby znowu traktowanie tych młodych ludzi jako chorych bardzo często pogarsza ich sytuację, bo oni się czują, i to klienci, nawet dorośli, którzy przychodzą na przykład na terapię, wspominają swoją młodość, kiedy w którymś momencie ich otoczenie z niezrozumienia ich reakcji zaprowadzało ich do jakiegoś specjalisty, który dosyć szybko nadawał etykietę jesteś chory, tak, czy zaburzony, chorujesz na to, tamto. To pogłębiało ich stan takiego poczucia bycia niezrozumianym, nieprzyjętym.
Taka stygmatyzacja też, prawda? Tak, więc zamknięcie w słoiku pod tytułem depresja, uważać na niego.
Tak, i kluczowe jest pytanie, które trzeba tym młodym ludziom zadawać, co się właściwie dzieje. Nie? Jeżeli to jest osoba, która już jest w stanie odpowiedzieć, to pewnie jak się na to otworzymy, to powie. Jeżeli to jest młodsze dziecko, to musimy włożyć to dużo takiej uważności, cierpliwości i być z nim i patrzeć, co się dzieje, na co on w ten sposób reaguje.
Depresję leczy się dwutorowo, farmakologicznie, antydepresantami najnowszej generacji w tej chwili. To są leki, które nie uzależniają, które dają minimalne skutki uboczne, a pomagają w złapaniu równowagi, ale też włącza się od razu terapię, psychoterapię, prawda? Tak to wygląda i to jest chyba optymalny sposób radzenia sobie i wychodzenia z depresji, poza wsparciem rodziny i bliskich.
No właśnie, rodzina i bliscy, to jest optymalne według mnie rozwiązanie.
Chyba, że rodzina i bliscy mówią, co ty stary, weź się w garść. To nie o taką pomoc chodzi.
To nie o taką chodzi, oczywiście. Co prawda, jako terapeuta, to ja sobie czasem podcinam gałąź, na której siedzę, ale ja wcale nie jestem zwolennikiem takiej rozwijającej się kultury terapeutycznej, która idzie ramię w ramię też z procesem medykalizacji różnych naszych doświadczeń.
Czyli?
I uważam, że specjaliści, terapia czy farmakologia to jest dopiero gdzieś tam na końcu. Jeżeli rzeczywiście w tym najbliższym otoczeniu już nic nie da się zdziałać. A mówię o tych procesach, bo to też jest kawałek tej naszej współczesności, która sprawia, że bardzo wiele doświadczeń naszych ludzkich, które do pewnego momentu były traktowane jako zupełnie naturalne, albo wręcz bardziej rozumieliśmy ich adaptacyjną funkcję. Doświadczenie depresyjne też ma takie funkcje adaptacyjne. O tym można by też dużo mówić. I sprowadzamy to do takich kategorii właśnie medycznych, poszerzając w ten sposób rynek medyczny, czy właśnie rynek terapeutyczny, a to nie zawsze jest dobry pomysł.
Czyli, krótko mówiąc, myślisz o tym, że branie jak najszybciej leków nie jest wyjściem z sytuacji, że najpierw trzeba wykorzystać inne możliwości pomocy sobie, jak chociażby bliski kontakt z ważnymi dla nas ludźmi.
Tak, tym bardziej, że kolejną rzeczą, która w naszym współczesnym świecie się dzieje, i to wszyscy o tym mówią, że wytracamy relacje, izolujemy się, jakby te relacje są zapośredniczone coraz bardziej, chociażby przez
media społecznościowe,
tak, czy w tym całym zagonieniu nie mamy dla siebie czasu i zwrócenie uwagi raczej na odbudowywanie tych relacji, zbliżanie się w sposób bezpieczny, wspierający, rozumiejący, to jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i być może zdystansować się od wielu czynników, które nas od tych relacji odciągają. Czasem to jest praca, czasem to jest pęd, czasem to jest jakaś wielka koncentracja na tym, żeby budować swój wizerunek, prestiż, sukces, w jakiś sposób, tak brzydko mówiąc, sprzedać się na rynku. A zapominamy o tym, że wokół są bliscy ludzie, którzy, no tak to nazwę, są najlepszym lekiem przeciwdepresyjnym.
No tak, ale jeśli tych najbliższych nie ma, albo niewystarczająco umieją znaleźć się w tej sytuacji, to co?
No to tak jak wspomniałaś, jakby jest cały, można powiedzieć, asortyment różnych form pomocy, począwszy właśnie od różnego rodzaju terapii, bo mamy do wyboru w tej chwili mnóstwo szkół, metod oraz leki, tak, bo czasami one są rzeczywiście niezbędne, jakkolwiek ja osobiście nie jestem jakimś specjalnym ich entuzjastą, to czasami bez tego naprawdę jest trudno.
Tak.
Przy czym zawsze należy pamiętać, że one same w sobie nie rozwiązują praktycznie żadnych problemów, które do tego stanu doprowadziły. Nie? To, tak jak mówimy, to nie jest choroba, która przychodzi z powietrza, to jest najczęściej proces, który przez długi, długi, długi czas toczy się, narasta, dochodzą kolejne problemy, często też związane z tym, jak my w ogóle funkcjonujemy, jakie mamy przekonania, jaką mamy relację ze samym sobą i w związku z tym, jak sobie radzimy z różnymi wyzwaniami życiowymi.
M pisze. Dobry wieczór. Mam pytanie. Czy brak dobrych wzorców w dzieciństwie, dobrej opieki, mało relacji w szkole, przemoc w domu zwykle powodują rozwinięcie się depresji prędzej czy później? Czy to zależy od odporności osoby i jej umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, a raczej jej braku, co dowodzi naszej słabości? Ja czułam się samotna, odrzucona i bez wyjścia. I w liceum pojawił się pierwszy epizod depresji z myślami samobójczymi. Potem kilka lat później drugi, lżejszy i później trzeci, poważny. Byłam sama. Terapia i opieka lekarza pomogły to pokonać i zająć się tym, co trzeba, no i uratowały życie. Mimo to wciąż boję się nawrotu w razie trudnego zdarzenia czy zawalenia się czegoś. Dziękuję za audycję i czekam na odpowiedź M.
Wszystkie te czynniki, które pani wymieniła, to są czynniki, które sprzyjają rozwijaniu się takiego doświadczenia depresyjnego. To na ile my jesteśmy odporni, na ile my sobie z tym poradzimy, to jest druga sprawa, tak? Bo to zależy od tego, ile mieliśmy też takich z kolei czynników wspierających, czy oprócz tej przemocy były też dobre relacje, czy mieliśmy to szczęście nauczyć się, jak sobie radzić z emocjami, jak siebie rozumieć, jak dbać o siebie. Ale jeżeli rzeczywiście to jest taka kumulacja jakiejś izolacji, jeżeli dochodzi do tego przemoc.
To poczucie samotności, wyobcowania.
Tak, to najczęściej to rzeczywiście skutkuje tym, że zapadamy się w tym doświadczeniu, dlatego że lęk i smutek, wstyd, które są takimi głównymi składnikami doświadczenia depresyjnego, to są rzeczy, które wynikają też z przemocy doświadczanej, która jest później uwewnętrzniana. My często w dorosłym życiu traktujemy siebie, samych siebie podobnie, jak traktowano nas na przykład w dzieciństwie. W związku z tym, jeżeli traktowano nas bez szacunku, przekraczając granice, nie rozumiejąc nas, no to później mamy tendencję do tego, żeby z takim wzorcem iść. I te wzorce rzeczywiście powtarzamy. Jednym z głównych celów terapii jest transformacja tych wzorców, szczególnie tych relacji wewnętrznych, z którymi idziemy, bo pierwszym krokiem, który zawsze wykonujemy, jest próba zmiany sytuacji, jeżeli ona jest na ten moment zagrażająca, opresyjna, w jakiś sposób toksyczna, ale nawet jeżeli ta sytuacja się zmieni, a trwała długo, jeżeli to są doświadczenia jakieś wieloletnie, wczesne, to nawet jak sytuacja się zmieni, to takie długoterminowe konsekwencje towarzyszą nam przez lata. I to w terapii sobie z tymi konsekwencjami próbujemy poradzić, zredukować jakoś ich uciążliwość, trochę ulżyć sobie w tym cierpieniu i właśnie zmienić swój sposób myślenia i postępowania.
Ale rozumiem, że tutaj obawy M o nawrót są jak najbardziej zasadne, ponieważ depresja ma tendencję do nawracania, do powrotów.
To właśnie, jeżeli jakieś ważne wzorce, które doprowadzają do tego stanu, że tak się czujemy, jakby nie jesteśmy w stanie podołać tym wyzwaniom i się nie zmienią, to faktycznie jest większe ryzyko. Dodatkowo, jeżeli nadal będzie utrzymywać się taka sytuacja poczucia osamotnienia i brak relacji, bo na to trzeba położyć największy nacisk, na te relacje, no to rzeczywiście ten stan może powracać, ale niekoniecznie.
Ale niekoniecznie. To tak zabrzmiało z nadzieją w tle to zdanie. Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta, jest dziś Państwa i moim gościem. Rozmawiamy o depresji. 600-306-0606, a muzycznie z nami Marek Dyjak.
Szampana szum, ja ważę gram, ty może mniej, to dzięki niej. a gdy cię łapie splin, zna milion głupich min, a ty nie zawdziej i śmiej się, śmiej, no, no śmiej się. Twarda jak diament, lekka niby puch, próbuję znaleźć, ale może wcale nie ma takich słów. Jest oswojona, ale gdyby tak do głowy przyszło ci zapomnieć o niej, gryzie aż do krwi. Durna miłość, niespokojna jak psiak, śledzi każdy nasz gest, każdy ruch. Z całej siły uczepiła się nas, nie pozbędziesz się jej nigdy już, nigdy już. Pytasz, no i co ty na to, już niedługo będziesz tatą, na to ja. To doprawdy znakomicie, powiem, kocham cię nad życie, tralala. Wnet podejmę pracę w hucie, by podkreślić me uczucie oraz móc dzięki zarobionym kwotom szczere złoto rzucić ci u stóp. Aż tak, kupimy globus, bilety na autobus i wyruszymy w świat. To nic, że ciągle to pytanie w nas jak struna drży. No jak taką podróż zniosłaby? Durna miłość, niespokojna jak psiak, śledzi każdy nasz gest, każdy ruch. Z całej siły uczepiła się nas, nie pozbędziesz się jej nigdy już, już, nigdy już. Rozmawiamy o Kanadzie, no bo w tym układzie chyba jednak tam ty powtarzasz moje słowa, no bo czego tu żałować, popatrz sam. Znakomicie udajemy, że naprawdę tego chcemy, ja i ty. Przecież całe nasze życie w twego brzucha depozycie śpi.
Marek Dyjak jeszcze zaśpiewa. Ania pisze, witam Państwa, jestem bardzo zaniepokojona wiekiem, jaki dotyka tym stanem. Coraz młodsze osoby przebywające na oddziałach szpitalnych. Tak, to prawda, Pani Aniu. Coraz więcej dzieci i młodzieży zapada na depresję. Dziś o depresji rozmawiamy. Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta, jest Państwa i moim gościem. Szymon Zbanina wraz z żoną Magdaleną, starzy nasi stali. Nie starzy, tylko stali słuchacze, chciałam powiedzieć. Starzy być może starzem, jeśli chodzi o słuchanie Nocnych Rozmów, są z nami. Pisze Ania jeszcze raz, ta, która przez 2 miesiące była na Srebrzysku, że była tam tylko farmakologia, żadnej terapii. Mówiąc szczerze, pisze Ania, tylko skutek uboczny, 4 kilogramy ciała więcej, a nadal smutek pozostał. Co jest najlepszym dowodem, Adamie, na to, że ta farmakologia to trochę mało w leczeniu depresji. To, o czym mówiliśmy wcześniej.
Tak, tak. Zdecydowanie to zwykle jest za mało. Sama farmakologia odnosi skutek bardzo rzadko. W takich sytuacjach, kiedy na przykład taki epizod, takie doświadczenie depresyjnego związany jest z krótką reakcją na konkretne wydarzenie, ale to rzadko tak się dzieje. I faktycznie w większości sytuacji potrzebna taka głębsza praca nad sobą. Obojętnie, czy to będzie terapia, czy co innego, bo równie dobrze komuś mogą pomóc rekolekcje, rozmowa z kimś.
Medytacja, modlitwa.
Medytacja, zupełnie różne rzeczy, byleby jakoś troskliwie zająć się tym, co się we mnie w środku dzieje. I właśnie to, co już podkreśliłem, z takim zaufaniem, że to, co się dzieje, naprawdę ma jakiś sens.
Weronika pyta, nie chciałabym, aby to pytanie zabrzmiało złośliwie, ale czy dobrą receptą na depresję może być praca lub wynalezienie sobie zajęcia?
Znowuż, zależy, z czego to doświadczenie depresyjne wynika. Jeżeli... to jest wynik takiego poczucia bierności, braku celu i sensu. To jeżeli my sobie zweryfikujemy to, dokąd zmierzamy, co chcemy robić, co nadaje temu życiu sens i to będzie się wiązało między innymi z pracą, to jak najbardziej to może pomóc. Ale bardzo często jest tak, że problem leży w zupełnie czym innym. Na przykład właśnie w jakichś relacjach, w jakichś trudnych doświadczeniach z przeszłości, które mają swoje takie daleko idące skutki. I wtedy pójście w pracę czasami jest taką ucieczką obarczoną ryzykiem takich zachowań uzależnieniowych. Pracoholizm, tak zwany pracoholizm. To jest taka sytuacja, kiedy zajmujemy się czymś, zajmujemy się zadaniami, spełnianiem wymogów jakichś, które nam ktoś stawia, albo realizacją jakiegoś programu społecznego, tylko po to, żeby nie dotykać tego, co się w nas dzieje.
Tego, co najbardziej boli, niepokoi i lęka.
Tak. I niestety na dłuższą metę często to pogarsza sytuację, dlatego że bardzo szybko dochodzi do wypalenia, przeciążenia, a organizm będzie dawał coraz więcej znaków. Bo z takimi doświadczeniami to jest, ja to czasem porównuję do takiego alarmu, tak? Kiedy ktoś się włamuje do naszego domu i ten alarm się włącza i my nie będziemy reagować na to, on będzie wył i będzie wył i będą się kolejne rzeczy dziać. Dlatego trzeba zareagować na te przyczyny, które gdzieś tam w głębi za tym stoją.
To rzucanie się w pracę może być jedną z masek depresji, a Asia właśnie pyta, na czym polega maska osoby chorującej na depresję?
O maskach najczęściej się właśnie mówi w takim kontekście budowania pozorów, budowania wizerunku, odgrywania jakichś ról, które mają naszemu otoczeniu społecznemu udowodnić, że z nami jest wszystko w porządku. Przy czym gdzieś w głębi cały czas jest ta ciemność, o której mówisz, z którą jest sobie coraz trudniej poradzić. Mnóstwo ludzi też, którzy trafiają na terapię, to są ludzie, którzy mówią, że są w stanie te 8-10 godzin dziennie jakoś tam funkcjonować, uśmiechać się.
Pracować.
Pracować, uczestniczyć w konwenansach, odgrywać w pewnym sensie rolę. Tak często mówią, że grają coś, co sprawia, że czują się przez większość dnia jakby nie sobą, po czym wracają do domu, a otwierają się zupełnie inne drzwi, inne koszmary. Płaczą do poduszki, czy
piją alkohol.
Czy piją alkohol.
Jestem chora na dwubiegunową. Miałam 9-miesięczną depresję. Dostałam częściowej amnezji. Wszystkie nauki ze szkół wymazały się. Gdy weszłam pod prysznic, nie wiedziałam, jak się myje głowę. Ale wyszłam z tej depresji. Nadal mam chorobę. Są doły i górki, ale dzięki lekom jakoś sobie radzę. Pisze słuchaczka.
No, to, co psychiatrzy nazywają chorobą afektywną dwubiegunową, to jest troszeczkę inne zjawisko niż ten taki stan jednobiegunowy. I te trochę inne mechanizmy tam się pojawiają. W takim bardzo nasilonym stanie te wahania są tak duże i tak niebezpieczne, że
manii i depresji.
Tak, manii i depresji, bo to w różnych cyklach, w różnej częstotliwości przebiega. Ale jest jeszcze bardziej kłopotliwe, dlatego że te okresy manii najczęściej demotywują do podjęcia jakiegoś leczenia, do spojrzenia takim trzeźwym okiem na to, co się dzieje, dlatego że często wtedy jest jakiś taki mniejsze lub większe odrealnienie i poczucie wszechmocy, no ale które wynika najczęściej z głębokiego zaprzeczenia całej sytuacji życiowej czy wewnętrznej. I rzeczywiście, jeżeli te stany są nasilone, to często początkowe włączenie farmakologii też jest niezbędne.
Pisze słuchaczka kolejna. Proszę o poradę, co zrobić. Mój brat ma 24 lata. Zamknął się w sobie i nie chce się rozwijać, a to mądry chłopak jest. Nie cieszy się też z żadnej rzeczy. Nie ma zainteresowań. Chodzi do pracy i to wszystko. Nie jest zainteresowany, by budować jakiekolwiek relacje. Uważa, że to normalne i nie zamierza niczego zmienić. Oprócz tego, że nie dba o swoją sferę emocjonalną, nie zależy mu również na dbaniu o samego siebie. Mamy z mamą bardzo słaby z nim kontakt. Co zrobić, żeby go przekonać do czegokolwiek, do pomocy? Trudna sytuacja, niezmiernie. Dorosły człowiek, młody człowiek, który zamyka się w sobie coraz bardziej, otoczenie to widzi. Jak mu pomóc? Jak on tej pomocy nie chce? Jak on ją odrzuca?
To jest trudna sytuacja i to jest też sytuacja, powracający temat, to znaczy sytuacja rodzin, osób, które pogrążają się w tym doświadczeniu depresyjnym, dlatego że bliscy się martwią i czują najczęściej bardzo dużą potrzebę, żeby tego kogoś wyciągnąć. Ważne jest przy tym, żeby pamiętać, że nic na siłę, dlatego że jest taka bardzo cienka granica między pomocą a przemocą. I zdarza się, że bliscy w najlepszych intencjach sprawiają, że te osoby, które mają problem, czują się jeszcze gorzej, ponieważ wywierają ogromną presję, która jest dodatkowym ciężarem. Czasami trzeba pamiętać, że w depresji poczucie winy za to, kim jestem, jaki jestem, poczucie wstydu, że się nie wyrabiam, że nie odpowiadam jakimś standardom.
I oczekiwaniom.
I oczekiwaniom. To jest bardzo duża pułapka. I czasami naciskając na kogoś, czy jakby podkreślając to, że właśnie sobie nie radzi, że musi coś ze sobą zrobić, czy podkreślanie tego, że nie wykorzystuje swojego potencjału, paradoksalnie czasami pogarsza tą sytuację.
Adam, to co robić? Kiedy na naszych oczach człowiek właściwie niknie, ginie, rozmywa się, zapada.
Najpierw cztery słowa klucze bym powiedział. Towarzyszenie, rozmowa, cierpliwość i zrozumienie. Te osoby potrzebują przede wszystkim tego rodzaju towarzyszenia, w którym wspólnie być może uda się odkryć, co tak naprawdę się dzieje. Ciśnięcie od razu w takim kierunku, że natychmiast musi coś ze sobą zrobić, najczęściej nie przynosi takiego efektu. Wyciąganie kogoś za uszy, z dołka, czasami po prostu tylko boli. A osoby z takim doświadczeniem najpierw potrzebują też same się tak dowiedzieć, co się dzieje, i do tego najczęściej potrzebują towarzystwa, bo gdyby mogły sobie same poradzić, to po prostu by w tym nie były.
Iwona pisze, wydaje mi się, że chorego na depresję nie powinno się pocieszać, mówiąc nie przejmuj się. To nic nie zmieni, ponieważ chory już się przejmuje, a cały problem polega na tym, że nie przejmować się nie potrafi. Chcąc okazać pomoc w depresji, nie wolno porównywać depresji chorego z czyimiś problemami, mówiąc na przykład, a słuchaj, inni mają dużo gorzej, a się nie załamują. Pomoc w depresji wymaga empatii. Trzeba wczuć się w stan chorego i wsłuchać się w to, co mówi, pisze Iwona.
Nic dodać, nic ująć.
Święte słowa, pani Iwono. Zresztą nie pierwszy raz nasza stała słuchaczka. Pozdrawiamy serdecznie. Marta pisze, jestem po 3-miesięcznej terapii grupowej. Poczucie beznadziejności, lęk pojawiają się coraz częściej. Zwiększone leki. Moje rozpoznanie to depresja mieszana, zaburzenia depresyjno-lękowe. Dodam, że leczę się już 4. rok, pisze Marta.
Czasami droga do wyjścia jest długa i kręta.
Z tego ciemnego tunelu.
Tak. Czasami problem jest taki, że w pewnym sensie źle jest postawiona diagnoza. Nawet nie zawsze w tym sensie medycznym. Bardziej myślę tak psychologicznie. To znaczy nie zawsze dobrze rozpoznane są przyczyny i mechanizmy, które rządzą tym procesem, który nas dotyczy. Nie wiem, jakby jaka w tym przypadku jest historia, ale ja na przykład z racji też pracy w ośrodku interwencyjnym mam bardzo dużo doświadczeń takich, że na przykład na zaburzenia lękowe czy depresje leczone są osoby, które doświadczają przemocy. To jest bardzo, bardzo częsty
albo doświadczają,
schemat.
Albo doświadczały.
Albo doświadczają, albo doświadczały. Ograniczenie się do leczenia objawów w tym momencie bardzo często właśnie pogarsza sprawę. Szczególnie jeżeli tej przemocy czy tej jakiejś zagrażającej sytuacji nadal doświadczają. Ponieważ to jest... Lęk jest naturalną odpowiedzią, bardzo zdrową i słuszną odpowiedzią na to, co się dzieje na przykład w domu, w rodzinie. I jeżeli ktoś mnie krzywdzi, to nie dziwne, że się boję. Jakby próba redukcji tego lęku za pomocą leków tak naprawdę pogarsza sytuację, dlatego że on się nie skończy, ten lęk, chyba że już naprawdę, za przeproszeniem, się otumanie tymi lekami, tak, że już nie wiem, jak
niczego się nie będę czuć. Ale wtedy radości też nie będę czuć.
Wtedy już nic nie będzie.
Jak mówi klasyk.
Tak, więc czasami to rozpoznanie tego, skąd bierze się ten lęk i czego on dotyczy, jest bardzo ważne, ale też długotrwałe. Szczególnie jeżeli to jest lęk, który nawarstwiał się przez całe, czasami lata.
Pani Marto, bardzo mocno trzymamy kciuki i empatyzujemy z panią. I jeszcze Ania. Zawsze byłam pewna, że jestem silna. Los sprawił, że po śmierci ojca i po ukończeniu szkoły od 19 roku życia byłam zdana na siebie. Ukończyłam studia, miałam ciekawą pracę, wspaniałego męża. Kontakty z rodziną były sporadyczne, odległość około 600 kilometrów. Kontakty z koleżankami ze szkoły średniej mam doskonałe i spotykamy się co roku. Po każdym kontakcie telefonicznym z siostrą popadam w depresję. Czuję się głupia, niewartościowa, pusta i niepotrzebna nikomu. Boję się każdego kontaktu z nią, pisze Ania.
Być może to jest taki przykład takiej toksycznej relacji, gdzie na przykład ktoś bliski, tak prosto mówiąc, wpędza nas z tego dołka poprzez swoje krytyczne, oceniające, nieakceptujące nastawienie. Jeżeli jakoś sami wewnętrznie nie do końca poradziliśmy sobie z takim krytycyzmem, jeżeli sami nie jesteśmy pewni co do tego, że jesteśmy wartościowymi ludźmi, no to każdy taki kontakt będzie budził te wewnętrzne głosy, które będą po prostu się wzmacniać, będą o sobie przypominać.
I będą nas ściągać w dół.
Będą ściągać w dół, tym bardziej, jeżeli jest to osoba znacząca w naszym życiu. Im bardziej bliska i znacząca jest to osoba, tym większy wywiera na nas wpływ. Tak, i o ile krytyka, jakiś, nie wiem, hejt w internecie może po nas spłynąć jak po kaczce, o tyle, jeżeli wypowie jakieś niefajne opinie krytyczne, ktoś bliski, to nas dotyka i czasami trudno jest nad tym zapanować.
W miarę możliwości unikać kontaktu?
Nie, może czasami tak, czasami powiem tak, czasami odcięcie się od takiej relacji jest jedynym wyjściem, przynajmniej tymczasowym.
Dopóki się nie wzmocnimy wewnętrznie.
Żeby móc poradzić sobie z tym wewnętrznym też krytycyzmem w jakiś sposób, nauczyć się, żeby stawiać jakieś granice, ochronić siebie, żeby spróbować tą relację naprawiać i wtedy być może do niej wrócić.
Panie Aniu, pozdrawiamy serdecznie. Proszę Państwa, musimy kończyć. Reakcja w depresji, przypomnę, to ogólnopolska akcja edukacyjna i właśnie w jej ramach za tydzień, już w najbliższą sobotę, 3 marca w Gdańsku Wrzeszczu, mój dzisiejszy gość Adam Chojnacki, terapeuta, psycholog, poprowadzi warsztaty dla Państwa pod tytułem Depresja, współczesność. To będzie taki rodzaj rozmowy. Więcej informacji na stronie reakcjawdepresji.pl, czyli informacja dokładnie o miejscu, o godzinie. W Gdyni też tego samego dnia warsztaty dotyczące depresji. W przyszłą sobotę, 3 marca w Gdańsku i w Gdyni. Zapraszamy bardzo serdecznie. Adamie, dziękuję. To temat rzeka. Tutaj rozsypał się cały worek z SMS-ami. Znaczy, że temat ważny. I mocno nas dotykające. Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
wszystkim Państwu za SMS-y. Kłaniam się pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko.